dyskusyjnym klubie radiowym proponuję Państwu dzisiaj rozmowę o przemyśle naftowym w Bieszczadach, o przeszłości, o historii. Jestem przekonany, że gdy mówię przemysł naftowy w Bieszczadach, to wiele osób łapie się za głowę i myśli, to pewnie pomyłka. Spróbujemy Państwu udowodnić, że to nie jest pomyłka. Ta przeszłość ma świetną historię, czasami dramatyczne okoliczności ludzkie, no ale także pewne dowody na to, że i dzisiaj można tę tradycję pięknie wskrzeszać. Przedstawiam Państwu moich gości. Dr Łukasz Bajda, witam, dzień dobry.
Dzień dobry, nawet dobry wieczór.
Historyk, regionalista, przewodnik beskidzki, autor wielu książek i publikacji poświęconych przeszłości Bieszczadów, nawiasem mówiąc, częsty gość dyskusyjnego klubu radiowego. Krzysztof Mędzios, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO. No i to jest właśnie to miejsce, które przypomina o tradycji przemysłu naftowego. Ale pozwólcie, że zaczniemy od takiego, czy takich sformułowań, które pojawiały się w dawnej prasie, a określały ten teren, o którym dziś będziemy rozmawiać. Galicyjski Teksas, Sanocka Kalifornia. Naprawdę to aż tak wielkie miało być, czy też było?
No tutaj oczywiście zawsze trzeba brać poprawkę na dziennikarski język. Teraz mamy te, jak to się w nowoczesnej polszczyźnie mówi, clickbaity. To i wtedy też prasa, która była jedynym wówczas medium w czasach tej rewolucji przemysłowej, przemysłu naftowego, to musiało przyciągać. Ten tytuł też i chwytliwe hasło robiło robotę. Ale rzeczywiście działo się u nas sporo i to nie tylko w tym Zagłębiu Krośnieńskim, ale również na wschód od Bóbrki, czyli w szeroko pojętych Bieszczadach. Ja wiem, ktoś się zaraz odezwie, że Ustrzyki to nie Bieszczady, tylko, tylko Góry Sanocko-Turczańskie. Tak. Mamy tego świadomość, ale my pojmujemy Bieszczady szeroko.
Oczywiście jak mówimy przemysł naftowy, natychmiast Ignacy Łukasiewicz nam się pojawia. Bardziej dociekliwi, znający historię, powiedzą Łukasiewicz, Trzecieski i Klobasa. No, rzeczywiście to była trójka wielkich, absolutnie, powiedziałbym, wizjonerów. Stworzyli i spółkę, i rodzaj przyjaźni, ale jednak no, mieli jakąś wizję przyszłości, chęć i kapitał, by coś ważnego zrobić. I to był pewnie jakiś przykład na sukces w tej branży.
Tak, i tutaj, tak nie wiem, czy panowie pewnie zgodzicie, czy nie zgodzicie, ale ten przykład tych dekad, tej gorączki naftowej w zaborze austriackim, w tak zwanej Galicji, to jest też ten moment, kiedy w opowieści na ten temat jesteśmy w stanie się czymś pochwalić, że ziemie polskie przodowały w czymś.
Pionierskie w czymś były.
Tak, i że to nie jest jeszcze raz no, takie pławienie się w kolejnej przegranej sprawie, tylko mamy tutaj coś, co było na ustach całego świata, można powiedzieć, i rodziło się na ziemiach polskich, rodziło się na Podkarpaciu.
Chociaż, panie doktorze, pewnie pan się zgodzi, że gdy przywołamy nazwiska innych tak zwanych pionierów, albo tych, którzy marzyli o wielkim kapitale, inwestowali swoje pieniądze, to tutaj tych osób, które poniosły sromotną klęskę, jednak naliczymy sporo.
Na pewno. I tutaj nazwisk, które zarówno zaliczały plajty, jak i później odbijały się od dna, albo szły na samo dno tego galicyjskiego piekła, jak czasem nazywano te borysławskie miejsca, to nie brakowało. Zresztą nawet w dziejach tutaj naszego regionu, nie? Też możemy podać przykłady tych, którym się nie udało. Przecież Józef Bliziński, znany dramaturg, który osiadł w Bóbrce, ale nie tej podkrośnieńskiej, tylko Bóbrce nad Sanem.
Autor Pana Damazego.
Dokładnie, autor Pana Damazego, który próbował poszukiwać ropy naftowej z pewnymi nadziejami, ale jednak mizernymi skutkami, w końcu napisał w pamiętniku, czy w jednym ze swoich listów, jak na świat przyszedłem, tak golusieńki jestem. No i w kontekście, że pochłonęły inwestycje pieniądze, trzeba było wrócić do pisania.
No ja zawsze zwracam uwagę na Stanisława Szczepanowskiego, bo to absolutnie wybitna postać i człowiek, który miał przed sobą kapitalne perspektywy zrobienia kariery światowej i robił tą karierę, znakomicie wykształcony, wybrał drogę poszukiwacza i inwestora w ropę galicyjską, no i poniósł jakąś straszną klęskę. To znaczy nie dlatego, że nie trafił.
Tylko dlatego, że był uczciwy.
Dokładnie.
Dlatego, że był uczciwy, zresztą tutaj mógł mieć najwyższe stanowiska w administracji brytyjskiej, już sposobiony do tego był w Ministerstwie do Spraw Indii, tam miał w ogóle wyjechać na subkontynent indyjski, ale wybrał właśnie przemysł naftowy, wybrał też wizjonerstwo, że on miał tą opinię marzyciela, no na pewno był swojego rodzaju wizjonerem. Tyle, że też tutaj sprawy nie do końca jego, bo on był uczciwy, ale nie zawsze współpracował z uczciwymi ludźmi, no sprowadziły jego interesy na manowce.
Próbowałem sprawdzić, jakie miał wykształcenie, bo to zawsze robi wrażenie. Politechnika Wiedeńska, Politechnika w Paryżu, Instytut Technologii Chemicznej i Ekonomii w Londynie. Już powiedzieliśmy, że rzeczywiście był przedstawicielem Wydziału Przemysłu i Handlu Ministerstwa do Spraw Indii w Anglii. Dokładnie poznał przemysł i mechanizmy gospodarcze Anglii, Szkocji, Walii. Studiował w Mediolanie. I taki człowiek w 1879 roku decyduje się przenieść do Galicji. 8 lat poświęca na ciężką pracę i nagle się okazuje, że jest bankrutem.
Tak to właśnie było. Wielkie kariery i wielkie też finansowe klapy.
Piękna ta historia, chociaż bardzo tragiczna. I jakoś strasznie przykre, że nie pamiętana przez nikogo.
Tak, bo jakoś tak jest. Ja mam takie też poczucie, że pamięć o Łukasiewiczu przyćmiła maszę innych ważnych postaci z dziejów przemysłu naftowego. Nie tylko tak może znaczących, ale na pewno barwnych. Ja nawet niedawno pisałem taki artykuł o rodzinie Mikuckich. To byli inżynierowie związani też z tym okresem pionierskim przemysłu naftowego. Leon Mikucki senior był co prawda jeszcze nie w przemyśle naftowym, ale budował linię kolejową łupkowską między innymi. Jego syn już był innowatorem przemysłu naftowego. On w czasie tego pierwszego Borysławia zrobił tam duże pieniądze, pod czym duże pieniądze stracił i później już tylko zarządzał cudzymi kopalniami. Wnuk Leona seniora Andrzej Mikucki prowadził elektryfikację kopalni w Wańkowej. Ja to wszystko słyszałem od prawnuka Leona starszego, a wnuka Leona młodszego od pana Andrzeja Mikuckiego, no już nieżyjącego niestety pana, którego poznałem, jak sam przekroczył już 90. rok życia i w jego mieszkaniu w Katowicach o tych pionierskich czasach nafty galicyjskiej słyszałem i to też taki elektryzujący moment, kiedy właśnie pan Andrzej przyniósł bibelot, pamiątkę po swoim dziadku, który otrzymał na jednej z kopalni ropy naftowej, przycisk do papieru wykonany właśnie jako miniatura narzędzi z kuźni kopalnianej. Aha. Czyli tam miniaturowy młot, elementy składające się na aparat do wiercenia, wszystko wykonywane w, no oczywiście jako zabawka, taka męska zabawka powiedzmy, dla dystyngowanego pana z fajnym biurkiem, ale wykonane to przed I wojną światową. No to też pokazywało ten
pewną klasę,
historię.
Nie? Tak. Ale też wspominamy polskie nazwiska, nie pamiętając jednocześnie, że na naszym terenie w tym okresie boomu naftowego pojawili się Anglicy, Amerykanie, Kanadyjczycy, Francuzi. Tutaj wydawało
się... Szwedzi, Szkoci. Tutaj to, co nasz ustrzycki historyk, najwybitniejszy chyba znawca historii Bieszczadów, pan Maciej Augustyn napisał, że nierzadko było tak, że oddalone od siebie o zaledwie kilkadziesiąt metrów szyby naftowe zarządzane były z różnych stolic europejskich. Mhm. Czy z Wiednia, czy z Londynu, czy z Paryża, czy z Sztokholmu. Także tutaj naprawdę wielkie finanse europejskie, wielkie koncerny europejskie no, z czasem przejęły naszą galicyjską, znaczy ja nie lubię tego określenia, ale tutaj dla podkreślenia epoki naftę i jakoś tak się złożyło, że dużych polskich firm już później nie było.
W specjalnej publikacji, broszurze, nazywacie to skromnie, ale to jest myślę bardzo interesujący przyczynek do rozmowy o rafineriach, o przemyśle naftowym w Galicji. Piszecie między innymi o tym, że wiercenia metodą kanadyjską, które pojawiły się na naszym terenie w 1885 roku, zrewolucjonizowały w ogóle ten teren. To była...
Tak.
Rewolucja podobna do, nie wiem, wymyślenia maszyny parowej.
No tutaj do momentu, kiedy Kanadyjczycy z firmy Williama Henry'ego McGarvey'a pojawili się w uhercach mineralnych, czyli w Bieszczadach. Tak. Kiedy z powodzeniem na przełomie 83-84 roku dowiercono się pokładów ropy naftowej w kopalni w uhercach mineralnych, gdzie tutaj też widać nos Ignacego Łukasiewicza, który był udziałowcem tej kopalni, niedługo przed śmiercią miał udziały w tej kopalni. Co prawda za życia Łukasiewicza ona była jeszcze w fazie rozruchu, ale właśnie tam w uhercach mineralnych pracownicy, wiertacze kanadyjscy po raz pierwszy z powodzeniem tą nowoczesną metodę wierceń zastosowali. Wcześniej, to takie ładne określenie słyszałem na temat przemysłu naftowego, że wcześniej mieliśmy do czynienia ze studniarstwem. A od tego momentu zaczął się prawdziwy przemysł.
No to jedne, to informacje statystyczne. Skuteczność i głębokość wierceń w ciągu 9 dni wynosiły 140 godzin głębokości i 150 metrów głębokości, 140 godzin pracy. Co przekładało się, jeżeli mówimy o starej metodzie, na 20 miesięcy pracy. To taki postęp.
Tak, dokładnie. I to też u nas w Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego podkreślamy, że ten przełom zdarzył się niedaleko Ustrzyk Dolnych, w miejscowości Ucherce Mineralne.
No to skoro mówimy o rafinerii w Ustrzykach, to w taki naturalny sposób przechodzimy także do Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO, bo to jest właśnie to miejsce, które również z przemysłem naftowym się wiąże. Rafineria w Ustrzykach była jedną z największych i najnowocześniejszych w pewnym momencie swojej historii.
Tak, no jeżeli mówimy 100 lat temu, to jeżeli największa rafineria w Polsce przerabiała 120 tysięcy ton ropy naftowej, to u nas w Ustrzykach około 50 tysięcy ton, więc to całkiem sporo.
Panie dyrektorze, pan jest właścicielem tej rafinerii teraz.
Można powiedzieć, że po Dawidzie FANTO dziedziczę jego akcję, ale też i areały, które zostawił. Także bardzo mi miło, bardzo się cieszę, bo rzeczywiście ta historia ropy u nas, mam nadzieję, że jest żywa i że jeszcze ożyje.
No nie, mówiąc o tym, że Dawid FANTO to jest w ogóle postać na bardzo interesujący film z różnymi wątkami, także sensacyjnymi. Człowiek, który się zainteresował no, właśnie tą Galicją i zainwestował, ale jednocześnie człowiek o wizji, możliwościach finansowych i technicznych potężnych.
No taki magnat naftowy byśmy powiedzieli, no twórca chyba swojego czasu największej firmy naftowej na terenie cesarsko-królewskich Austro-Węgier. Dawid FANTO, no, z rodziny żydowskiej, przedsiębiorca, pochodzący z zachodniej Słowacji. No to oczywiście wtedy to było pod berłem Habsburgów, człowiek, który stworzył firmę naftową, która nawet miała tankowce na Łabie i Dunaju, rzeczne tankowce do transportowania ropy naftowej.
W Pardubicach, prawda?
Powstała w Pardubicach była główny ośrodek właśnie firmy Dawida Fanty i spółki, ale no oczywiście tutaj pod koniec I wojny światowej firma Dawida Fanty nabyła udziały spółki Montan, do której należała nasza ustrzycka rafineria, i roponośne tereny i kopalnie w Zagłębiu Borysławskim.
Nawiasem mówiąc, nic się nie zmienia, prawda? Słabszy nieco zakład, kapitałowo słabszy, zostaje przejęty przez większą firmę, po czym ta większa przez olbrzymią korporację. Wszystko działa tak samo w XXI wieku.
Dokładnie, ale wtedy też nastąpiła rozbudowa naszej ustrzyckiej rafinerii. Wtedy też powstał ten budynek rafineryjnej bednarni, beczkarni, tam gdzie robiono drewniane baryłki na ropę naftową, a w której teraz z panem dyrektorem i całym zespołem urzędujemy.
Nawiasem mówiąc, piękne miejsce. Pozwólcie panowie, trochę muzyki i wrócimy. Chciałbym, byśmy porozmawiali, jak to miejsce zostało uratowane, jak to miejsce też pięknie przypomina przemysł naftowy bieszczadzki, no i jaką też macie wizję, by promować tę wiedzę wśród tych, którzy chcą się o niej trochę dowiedzieć.